Słuchacie Państwo programu Głos Ewangelii. Zapraszam na audycję Kwadrans z Mateuszem.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo.
Ojcze nasz, odkąd tylko sięgam pamięcią wstecz, to była pierwsza modlitwa, której się nauczyłam w mojej rodzinie, od mojej matki albo od mojego ojca. I to była obowiązkowa modlitwa, każdego wieczora. Ja myślę, że to jest ważne dlatego, że wtedy los człowieka nie jest taki byle jaki, tylko jest związany z jakąś wyższą istotą, prawda? Jakąś perspektywą, z jakimś oparciem zewnętrznym, uczuciowym, religijnym. Człowiek nie jest taki samotny w życiu, dlatego, że się ojca ma, jeśli wierzy, że się ma ojca, a ojciec to opiekun, prawda?
Skąd ją znam? No jako dziecko chodziłam na religię, uczyłam się i do dnia dzisiejszego umiem, chodzę do kościoła i uczę własne dzieci.
Ja ją znam od tak wczesnego dzieciństwa, że pewnie nie pamiętam, kto mnie tego uczył, czy to był, nie wiem, ksiądz, czy to w kościele, czy to była moja mama, czy trudno mi powiedzieć, ale było to we mnie od zawsze. Wszystko jedno, jaki jest mój stosunek do religii, sama modlitwa była we mnie no, nieomal od zawsze.
Uważam, że to jest jakaś pierwsza modlitwa taka w wierze katolickiej, takim modlitewniku.
Jest to modlitwa do naszego Ojca. Skąd pochodzi?
Nie wiem.
Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Zawsze chodzę do kościoła, przecież w każdej mszy to jest Ojcze Nasz i jak się modlimy, też mówimy Ojcze Nasz, ale nigdy się nie zastanawiałam, bo w Biblii też chyba nie ma. Także trudno powiedzieć, skąd pochodzi, kto jest autorem, ale...
Nie wiem, ale to chyba najmądrzejsza modlitwa Ojcze Nasz.
Ojcze Nasz, no to jest... chyba najlepsze określenie, że się jednak tego Ojca kocha. Z tym się urodziłem i z tym umrę.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Twoje imię niech będzie święte. Twoje królestwo niech nastanie. Twoja wola niech się dzieje, jak i w niebie, tak i na ziemi. Chleba powszedniego daj nam dzisiaj. Nasze winy przebacz nam, jak i my przebaczamy naszym winowajcom. I nie wystawiaj nas na próbę, ale wybaw nas od złego. Do Ciebie bowiem należy królestwo, moc i chwała na wieki. Amen. Jeśli przebaczacie ludziom ich przewinienia, to i Ojciec Niebieski Wam przebaczy. A jeśli nie przebaczacie ludziom, to i Ojciec Wasz nie przebaczy Wam.
Kilka wersetów można przeczytać w kilka sekund, ale wartość tych słów jest niezmierzona. Prawdopodobnie żadna inna część Pisma nie jest tak dobrze znana jak ten fragment. Tam, gdzie chrześcijaństwo dotarło ze swoim przesłaniem, tam dotarły również słowa tej modlitwy. Setki tysięcy ludzi, którzy nigdy nie widzieli Biblii, są zaznajomieni z modlitwą rozpoczynającą się od słów Ojcze Nasz. Jakże szczęśliwym miejscem byłby nasz świat, gdyby ludzie znali ducha tej modlitwy, a nie jedynie jej słowa. Najczęściej jest to pierwsza modlitwa, której uczymy się jako małe dzieci, ze względu na jej prostotę. A jednocześnie jest w niej głębia, której nie potrafią ogarnąć największe umysły. Im dłużej rozważamy każde jej słowo, tym bardziej uświadamiamy sobie, że jest to modlitwa, którą dał Bóg. W tej modlitwie możemy wyróżnić kilka części. Na początku zawarta jest deklaracja dotycząca istoty, do której się modlimy. Są tu trzy modlitwy zawierające słowa respektu dla Jego imienia, Jego Królestwa i Jego woli. Znajdujemy w niej cztery prośby dotyczące naszych codziennych potrzeb, grzechów, niebezpieczeństw. Mamy w niej zawarte wyznanie uczuć do innych ludzi i modlitwa kończy się oddaniem chwały Bogu. W każdej z tych części jesteśmy uczeni tego, jak mówić my, nasz, nasze, zamiast ja, mój, moje. Mamy pamiętać o innych tak samo, jak pamiętamy o sobie. Pierwsze zdanie tej modlitwy określa tego, do kogo się modlimy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Nie mamy modlić się do ludzi, aniołów, ale do wiecznego Ojca. Ojca duchów, Pana nieba i ziemi. Nazywamy Go Ojcem w znaczeniu, że jest On naszym Stworzycielem, albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to i niektórzy z naszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. To zdanie wypowiedział apostoł Paweł. Ale nazywamy Go Ojcem również w tym znaczeniu, że jest On Ojcem naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Tego, który pojednał nas z Bogiem poprzez śmierć na krzyżu. Ale nazywamy Go Ojcem również w tym znaczeniu, że jest On Ojcem naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który pojednał nas z Bogiem przez śmierć na krzyżu. My wyznajemy jako rzeczywistość coś, co było tylko marzeniem dla świętych Starego Testamentu. Wyznajemy, że jesteśmy Jego dziećmi poprzez wiarę w Chrystusa. Poprzez Chrystusa otrzymaliśmy ducha synostwa i dzięki temu możemy mówić do wiecznego Boga Abba, Ojcze. Bez wiary w przelaną krew Chrystusa za nasze grzechy i bez społeczności z Nim jest rzeczą bezużyteczną powoływanie się na to, że Bóg jest naszym Ojcem. Tylko ci są synami i córkami Boga, którzy, jak powiada Ewangelia Jana, narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Tym zaś, którzy przyjęli Jezusa, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Drugie zdanie tej modlitwy ukazuje szacunek dla imienia Boga. Twoje imię niech będzie święte. Przez imię Boga rozumiemy atrybuty, przez które Bóg się nam objawia. Są to Jego moc, mądrość, świętość, sprawiedliwość, łaskawość, prawda. Poprzez stwierdzenie święć się lub niech będzie święte rozumiemy, że chodzi o to, by Bóg był znany i podziwiany. Chwała, podziw dla Boga jest pierwszą rzeczą, jakiej winno pragnąć Boże dziecko. Modlitwy Jezusa zawierają to pragnienie. Zawsze kończył je zwrotem: Ojcze, uwielbij imię swoje. Uwielbienie, podziwianie Boga jest celem, dla którego świat został stworzony. Uwielbienie Boga jest ostatecznym celem życia nawróconego człowieka. Apostoł Paweł doskonale to zawarł w swoich słowach. Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg. Trzecia prośba dotyczy Bożego Królestwa. Twoje Królestwo niech nastanie lub przyjdź Królestwo Twoje. To królestwo to królestwo łaski, które Bóg ustanawia w sercach tych wszystkich, którzy są częścią Chrystusa przez działanie Ducha Świętego i Słowa Bożego. Przyjdzie czas, gdy to królestwo będzie nie tylko w sercach ludzi, ale będzie obecne na ziemi. Cytuję Jezusa. Wszyscy mnie znać będą, od najmniejszego do największego. Ziemia będzie pełna poznania Pana, tak jak morze jest pełne wody. Będzie to czas, gdy grzech, smutek, choroby, śmierć, szatan będą wyrzuceni z naszego świata. Boże panowanie, Jego wola w zupełny, doskonały sposób będzie kontrolowała to, co dzieje się na ziemi. Jeżeli kochasz Jezusa, z utęsknieniem wypowiadasz słowa przyjdź królestwo Twoje. I ono przyjdzie.
Słuchali Państwo rozważań fragmentu Ewangelii Mateusza, zapisanego w rozdziale 6, w wersetach od 9 do 14. Rozważania przygotował i prowadził dla Państwa Henryk Dedo. Państwo programu Głos Ewangelii. Zapraszam na audycję Kwadrans z Mateuszem.
dzisiaj ponownie wracamy do naszych rozważań dotyczących modlitwy Ojcze Nasz.
Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Twoje imię niech będzie święte. Twoje królestwo niech nastanie. Twoja wola niech się dzieje, jak i w niebie, tak i na ziemi. Chleba powszedniego daj nam dzisiaj. Nasze winy przebacz nam, jak i my przebaczamy naszym winowajcom. I nie wystawiaj nas na próbę, ale wybaw nas od złego. Do Ciebie bowiem należy królestwo, moc i chwała na wieki. Amen. Jeśli przebaczacie ludziom ich przewinienia, to i Ojciec Niebieski Wam przebaczy. A jeśli nie przebaczacie ludziom, to i Ojciec Wasz nie przebaczy Wam.
Na początku modlitwa zawiera deklarację dotyczącą istoty, do której się modlimy. Są tu obecne trzy stwierdzenia zawierające słowa respektu dla Jego imienia, królestwa i woli. Później mamy cztery prośby. Dotyczą one naszych codziennych potrzeb, grzechów, słabości i niebezpieczeństw. Jest tu zawarte wyznanie naszych uczuć do innych ludzi. Modlitwa kończy się oddaniem chwały Bogu. W każdej z tych części jesteśmy uczeni tego, jak mówić my, nasz. Zamiast ja i mój. O innych mamy pamiętać tak samo, jak pamiętamy o sobie. Zakończyliśmy nasze rozważanie na prośbie dotyczącej przyjścia Królestwa Bożego. Kolejne zdanie tej modlitwy koncentruje się na Bożej woli. Twoja wola niech się dzieje jak w niebie, tak i na ziemi. Nie wiem, na ile świadomie, ale tutaj modlimy się o to, by Boże prawo było przestrzegane przez nas, ludzi, tak doskonale, z taką starannością i dokładnością, z jaką to prawo jest wykonywane przez aniołów. Wypowiadając te słowa, prosimy, aby ci, którzy nie znają Bożych praw, byli ich nauczani, a ci, którzy je znają, mogli im bardziej być posłuszni. Człowiek odnajduje doskonałe bezpieczeństwo, gdy jest posłuszny Bożej woli. Po raz pierwszy ma szansę żyć naprawdę spełnionym, wartościowym życiem, życiem, które ma wieczne znaczenie. O to mamy się modlić dla siebie i dla innych. Piąte zdanie modlitwy dotyczy naszych codziennych potrzeb. Chleba powszedniego daj nam dzisiaj. Te słowa uświadamiają nam naszą zupełną zależność od Boga nawet w tak podstawowych sprawach jak codzienne wyżywienie. Mówiąc te słowa wyznajemy, że jesteśmy często bezradni, biedni, że jesteśmy stworzeniem potrzebującym codziennej troski tego, który jest Stworzycielem. Prosimy o chleb, który zaspokaja naszą najbardziej podstawową potrzebę. Ale w tym słowie zawarte jest to wszystko, czego potrzebują nasze ciała każdego dnia. Kolejne zdanie modlitwy dotyczy naszych grzechów. Nasze winy przebacz nam. Wyznajemy, że jesteśmy grzesznikami, wyznajemy, że każdego dnia potrzebujemy odpuszczenia i przebaczenia. Ta prośba potępia wszelkie samousprawiedliwianie się i wszelką wiarę w naszą własną sprawiedliwość i prawość. Przypomina, że każdego dnia mamy wyznać grzechy Bogu i poszukiwać Jego przebaczenia. Kolejne zdanie zawiera wyznanie naszych uczuć do innych ludzi. Prosimy naszego Ojca, nasze winy przebacz nam, jak i my przebaczamy naszym winowajcom. Jest to jedyne zdanie, do którego Jezus nawiązuje, gdy zakończył tę modlitwę. To uświadamia nam, że nie możemy oczekiwać na wysłuchanie naszych modlitw o przebaczenie, gdy w stosunku do innych mamy w swoim sercu nieprzebaczenie i zawiść. Modlenie się w takim stanie serca i umysłu jest czystą hipokryzją. Jest to jednoznaczne ze stwierdzeniem: nie przebaczaj mi w ogóle. Modlitwa pozbawiona przebaczenia wobec innych nie ma znaczenia. W takiej sytuacji nie mamy nawet cienia szansy na uzyskanie przebaczenia dla naszych grzechów i naszych przewinień. Ósme zdanie modlitwy dotyczy naszych słabości. I nie wystawiaj nas na próbę. To przypomina nam, że w każdym momencie jesteśmy podatni na upadek i odejście od Boga. Prosimy Go, aby zachował nas przed sytuacjami, miejscami, wydarzeniami, które mogłyby nas zranić. Przedostatnia prośba przypomina o niebezpieczeństwach, jakie na nas czyhają. Ale wybaw nas od złego. Codziennie mamy prosić Boga, aby uwolnił nas od zła obecnego w świecie, w którym żyjemy. Od zła, które drzemie w naszych własnych sercach i od wpływu złych mocy. Tak długo jak żyjemy, będziemy widzieli, słyszeli, odczuwali obecność zła. Ono jest ponad nami, wewnątrz nas i wokół nas. Dlatego każdego dnia muszę być w obecności tego, który jako jedyny może ochronić mnie przed niszczącym wpływem zła. Ostatnie zdanie modlitwy Ojcze Nasz zawiera opis chwały. Do Ciebie bowiem należy królestwo, moc i chwała na wieki. Te słowa są deklaracją, że wierzymy, że królestwa naszego świata są legalną własnością naszego Ojca, że tylko do Niego należy moc i tylko On zasługuje, by otrzymał wszelką chwałę. Tysiące ludzi powtarza te słowa każdego dnia. Ale ilu z nas zdaje sobie sprawę z tego, o co prosimy, wypowiadając te słowa? Być może w ogóle nie przejmujemy się chwałą, królestwem czy też Bożą wolą? Być może nie mamy żadnej świadomości własnej zależności, własnej grzeszności, słabości? Być może nie posiadamy miłości ani współczucia wobec ludzi, wśród których żyjemy, a jednocześnie każdego dnia powtarzamy modlitwę Ojcze Nasz. Jak tak naprawdę jest z nami?
Słuchali Państwo rozważań fragmentu Ewangelii Mateusza, zapisanego w rozdziale 6, w wersetach od 9 do 14. Rozważania przygotował i prowadził dla Państwa Henryk Dedo.
Nad pergaminu, jak wczesny deszcz, spragnione usta me. Powiał silniej wiatr, martwych okien drzew. On wiedział, że ukryłem w dłoniach ból. Dotknął człowiek balsamem ślady chrąg. Po imieniu wezwał mnie. Patrzony w nieba kres, dotknął powiek balsamem ślady chrąg. Po imieniu wezwał mnie, głosem jasnym jak dzwon. Ten, kto przychodzi jak świt jesienny, ten, który czeka na krople pamięci, ten, który wilczy, by słowa
Słuchacie Państwo programu Głos Ewangelii. Zapraszam na audycję Kwadrans z Mateuszem. Ewangelia Mateusza, rozdział 6, wersety od 16 do 21. Zapraszam na rozważania.
Nie udawajcie smutnych w czasie postu jak obłudnicy, którzy chodzą z brudną twarzą, by widziano, że zachowują post. Zapewniam was, oni już otrzymują swoją zapłatę. A ty na czas postu uczesz się i umyj twarz, bo nie ludziom, ale ojcu, który działa w ukryciu, powinieneś pokazać, że pościsz. Ojciec widzi to, co ukryte, i wynagrodzi cię.
Ten tekst porusza dwa tematy. Zajmijmy się pierwszym z nich. Zacznijmy od definicji postu. Post to czasowe wstrzymanie się od jedzenia w tym celu, aby pomóc sobie w poddaniu się sprawom duchowym. Biblia kilkakrotnie wspomina o poście, zwykle w powiązaniu z modlitwą. I tak dla przykładu król Dawid pościł, gdy jego dziecko było chore. Daniel pościł, gdy szukał szczególnego Bożego objawienia i prowadzenia. Apostoł Paweł i Barnaba pościli przed wyznaczeniem starszych. Królowa Estera pościła przed udaniem się do króla Achaszwerosza. W Nowym Testamencie nie znajdujemy bezpośrednich nakazów dotyczących postu. Wydaje się, że sprawa ta została pozostawiona osobistej decyzji każdego chrześcijanina. W tym braku nakazu dotyczącego postu widzimy wielką mądrość. Wielu biednych ludzi nigdy nie jest najedzonych. To byłoby okrutnym żądaniem, aby jeszcze dodatkowo pościli. Wielu chorych musi przestrzegać diety. Nie mogliby więc pościć bez uszczerbku dla swojego zdrowia. Odnośnie postu każdy osobiście musi podjąć decyzję, pamiętając o tym, by nie oceniać i nie potępiać decyzji innych. O jednej rzeczy jednak nie możemy zapomnieć. Jeżeli zdecydowałeś się na post, winieneś czynić to tak, aby inni o tym nie wiedzieli. Nie możesz się tym chwalić ani obnosić przed innymi. Ludzie nie powinni wiedzieć, że pościsz. Ty pościsz dla Boga, a nie dla człowieka.
Nie zdobywajcie majątku na ziemi, gdzie mole i rdza niszczą go i gdzie złodzieje grasują i kradną. Ale zdobywajcie majątek w niebie, gdzie mole ani rdza go nie niszczą i gdzie złodzieje nie grasują i nie kradną. Gdzie twój skarb, tam twoje serce.
Uczeń wzdycha, och, aby tylko skończyć tę średnią szkołę i dostać się na dzienne studia. Później stara się o tytuł magistra, następnie o dobrą pracę. A kiedy znajdzie życiowego partnera i założy rodzinę, potrzebuje odpowiedniego mieszkania. Do mieszkania mebli. Wśród tych najbardziej potrzebnych, potem także i zbytecznych. A do tego wszystkiego potrzeba coraz więcej pieniędzy. Potem potrzebuje jeszcze dobrego samochodu. Domku kampingowego. I kto wie jeszcze czego. I tak zagarnia człowiek obiema rękami i wzbogaca się od dzieciństwa do starości. A co na to Jezus? Nie zdobywajcie majątku na ziemi. Tu na dole wszystko jest niestałe, niepewne. Tu wszystko podlega zniszczeniu. Jeżeli uda się nam coś uchronić przed rdzą, inflacją, urzędem skarbowym, molami czy złodziejami, śmierć i tak nam w końcu wszystko zabierze. To jest złodziej, który okradnie każdego i to całkowicie. Tylko to zostanie przy nas, co sobie przygotujemy w niebie. To, co z Bożą pomocą zrobimy dobrego dla drugiego człowieka. Tylko to ostatecznie ocaleje. To, co zdołamy włożyć do Bożych rąk, tylko to zostanie. Wszystko, co nie jest wieczne, jest wiecznie nieaktualne. Grzech i śmierć to najwięksi złodzieje. Gdy ci złodzieje się spotykają, wszystko znika. Śmierć zabiera wszystko to, co tutaj na ziemi mamy uzbierane, a grzech okrada nas z tego, co moglibyśmy mieć w niebie. Czy nie można spojrzeć na to inaczej? Czy nie można mieć skarbów tu i tam? Czy bogactwo jest zawsze aż tak złe? Co na to Jezus? Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Kto kocha skarby, temu na niebie nie zależy. Kto kocha niebo, kto za nim tęskni, ten za złotem nie będzie pędził. Czy musimy jeszcze bardziej się nad tym zastanawiać? Chyba nie. Jest to zbyteczne. Tu można z tych dwóch rzeczy wybrać tylko jedną. Gdy wybierzesz to, co jest w górze, to i twoje serce będzie tam, gdzie jest twój skarb.
Nie zdobywajcie majątku na ziemi, gdzie mole i rdza niszczą go i gdzie złodzieje grasują i kradną. Ale zdobywajcie majątek w niebie, gdzie mole ani rdza go nie niszczą i gdzie złodzieje nie grasują i nie kradną. Gdzie twój skarb, tam twoje serce.
blisko jesteś. Patrzyłam w drugą stronę, szukając bez końca, gdzie czerń rozlewała się w przestrzeń.
Słuchacie Państwo programu Głos Ewangelii. Zapraszam na audycję Kwadrans z Mateuszem. Waldemar Kasperczak, witam Państwa. Zaczniemy dzisiaj muzycznie manifestem Mateusza Otręby.
Ktoś, z kim warto żyć. wartości, władza, moc. Kto tylko pragnie w sercu swym, może przyjść teraz, jeść i pić. Ten, który ponad wszystkim jest, nie chce, by szatan oszukał cię. Nie chce, byś martwił, zmagał się. Odrzuć swe troski, myśli złe. Zbudź się, zbudź, powstań, chodź. Nigdy nie poddawaj się. Któż jest taki jak on? Mocy jego zawsze stój. Zbudź się, zbudź, powstań, chodź. Nigdy nie poddawaj się.
Śpiewał Mateusz Otręba. A teraz już zapraszam Państwa na kolejny fragment Ewangelii Mateusza. Dzisiaj przed nami fragment zapisany w rozdziale 6, w wersetach od 22 do 24. Czyta Karol Guszek.
Światło dociera do człowieka przez oko. Gdy twoje oko jest czyste, światło rozjaśnia całe twoje wnętrze. Gdy zaś nie jest czyste, całe twoje wnętrze tonie w ciemnościach. Jeśli więc światło w tobie nie rozprasza ciemności, to jakże wielka musi być ta ciemność. Nikt nie może być sługą dwóch panów, bo albo jednego znienawidzi, a drugiego pokocha, albo jednemu będzie oddany, a drugiego zaniedba. Nie możecie być sługami Boga i mamony.
Aby lepiej zrozumieć przeczytany tekst, dodajmy kilka uwag. Światłem świata jest Jezus Chrystus, a Jego Bóg nie postawił pod korcem, ale na świeczniku. Dzisiaj ziemia pełna jest tego światła. Jak więc jest to możliwe, że wielu ludzi nie widzi tej rzeczywistości, którą tworzą życie i słowa Jezusa? Dlaczego wielu ludzi nie doznało tej najważniejszej rzeczywistości, Boga i Jego życia? Dlaczego nie widzą w każdym człowieku brata? Dlaczego nie doszli do przeświadczenia, że śmierć nie jest końcem, ale początkiem życia z interesującą, ale i groźną alternatywą nieba lub piekła? To nie jest wina światła. Bóg go nie ukrył. To jest wina oczu. Jesteśmy ślepi. A ślepy znajduje się zawsze w ciemności. Także i wtedy, kiedy jest w świetle. Tak jak oknem wchodzi do domu światło, tak okiem wnika ono do ciała. Jeśli okna zamknięte są okiennicami, jeśli na oku jest bielmo, to całe wnętrze pogrążone jest w ciemności, a ciału grozi niebezpieczeństwo, że się przewróci. I tak jak okno do domu, a oko do ciała, tak serce przepuszcza albo nie dopuszcza światła do duszy. Okno, oko i serce tracą zdolność oświecania, jeśli są zamknięte, brudne, jeśli jest w nich coś, co tam nie powinno się znajdować. I dlatego jeśli mówimy o świetle Bożego poznania, szczęśliwi są tylko ci, którzy są ludźmi czystego serca. Tylko oni zobaczą Boga. Jeśli nasze serce ma być czyste, nie może zawierać w sobie jednocześnie materii i ducha, Boga i mamony, światła i ciemności. To dlatego psalmista modli się: serce czyste stwórz we mnie, o Boże, spraw, by moje serce jednego tylko pragnęło. To dlatego Jezus nauczał, że nikt nie może być Jego uczniem, jeśli nie wyrzeknie się wszystkiego, co ma. Jeśli tak przyjąłeś Jezusa, to Twoje życie stało się światłem dla innych.
Nikt nie może być sługą dwóch panów, bo albo jednego znienawidzi, a drugiego pokocha, albo jednemu będzie oddany, a drugiego zaniedba. Nie możecie być sługami Boga i mamony.
Dziś mało kto kłania się bożkom z drzewa lub kamienia. Ale pierwsze przykazanie Boże, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, nie przestało z tego powodu być aktualne. Praktycznie naszym Bogiem jest to, czemu dobrowolnie poświęcamy najwięcej czasu, siły, uwagi, najwięcej miłości, najlepszą cząstkę naszego serca. Mogą to być pieniądze, własne ego, ciągłe oddawanie się przyjemnościom, jakiś drugi człowiek. Ewangelia określa wszystkie te ziemskie bóstwa jednym słowem – mamona. A jak ta służba mamonie, o której mówi Jezus, wygląda w praktyce? Zamiast wieczorem zdobyć się na refleksję nad wypowiedzianymi słowami, nad relacjami z innymi, podsumowujemy inną rzeczywistość. Liczymy zarobki i rozmyślamy nad tym, co jeszcze moglibyśmy kupić, aby nie zostać w tyle za innymi. A może warto, aby dla nas przykładem i normą były te rodziny, które o wszystko się starają, o jedzenie, ubranie, ale tylko tyle, na ile jest to potrzebne. Ale o duszę tyle, ile się tylko da. I dlatego każdą dobrą, ale niekoniecznie im potrzebną rzecz oddają tam, gdzie jest bieda. Nie muszę udowadniać, że wielu z nas chce jednocześnie służyć Bogu i mamonie. Jak to wygląda w praktyce? W przybliżeniu tak. Odmówi się ranną i wieczorną modlitwę, a pozostały czas oddaje się pogoni za materią lub pieniądzem. W niedzielę idzie się do kościoła, ale przez cały tydzień myśli się tylko o kasie. W rezultacie takiego postępowania wygląda na to, że mamy więcej bogów, co najmniej dwóch. Jednego od święta, drugiego na co dzień. W niedzielę kierujemy się, jeśli naprawdę kierujemy się, wolą tego, który jest w niebie. W tygodniu tego, którego mamy na ziemi. Jeśli znamy treść pierwszego Bożego przykazania, to wiemy, że Bóg natychmiast niknie tam, gdzie obok Niego stawiamy jakieś inne swoje bóstwo. I w ten sposób stajemy się bałwochwalcami. W takiej sytuacji poranne i wieczorne modlitwy, niedzielne nabożeństwa są bolesnym nieporozumieniem. Bogu należy się całe nasze życie albo nic. Według słów Jezusa nie można służyć dwom panom. Przecież jednemu służymy właśnie tym, że drugim gardzimy. Obydwie te służby wzajemnie się wykluczają. Takie jest stanowisko Jezusa. Wobec tych słów możemy tylko zamilknąć i przeprowadzić rachunek swojego sumienia. Nikt nie może być sługą dwóch panów, bo albo jednego znienawidzi, a drugiego pokocha, albo jednemu będzie oddany, a drugiego zaniedba. Nie możecie być sługami Boga i mamony.
Słuchali Państwo rozważań Ewangelii Mateusza, które przygotował i prowadził dla Państwa Henryk Dedo. A naszą audycję zakończy utwór Na dłoni w wykonaniu Anny Marii Jopek. Ja żegnam się z Państwem i do usłyszenia w kolejnej audycji.
Słuchacie Państwo programu Głos Ewangelii. Zapraszam na audycję Kwadrans z Mateuszem. Ewangelia Mateusza, rozdział 6, wersety od 25 do 34. Zapraszam.
Dlatego mówię wam, nie martwcie się o swoje życie, czy będziecie mieli co jeść i pić, ani o ciało, w co się ubrać. Bo życie to coś więcej niż jedzenie, a ciało to coś więcej niż ubranie. Przypatrzcie się ptakom, nie sieją, nie zbierają plonów, ani nie gromadzą zapasów, a wasz niebiański Ojciec troszczy się o nie. Czy wy nie jesteście więcej warci niż ptaki? Któż z was może przedłużyć sobie życie o jeden dzień, choćby jak najbardziej o to zabiegał? A czemu troszczycie się o ubranie? Przypatrzcie się na kwiaty polne. Nie pracują, nie przędą, a zapewniam was, nawet Salomon z całym swoim przepychem nie wyglądał tak pięknie jak jeden z nich. Jeśli więc Bóg przystroił rośliny na polu, które dziś kwitną, a jutro pójdą do pieca, to o was więcej się troszczy. Wy, ludzie małej wiary, nie martwcie się i nie narzekajcie, co będziemy jedli i pili, albo w co się ubierzemy. Bo za tym właśnie uganiają się ludzie tego świata. Wasz Ojciec w niebie wie, czego wam potrzeba. Przede wszystkim szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wtedy wszystko inne dostaniecie. Nie martwcie się więc o dzień jutrzejszy, bo jutro będziecie mieli inne troski, a i dziś zmartwień wam nie zabraknie.
Poprzedni fragment Ewangelii mówił nam o tym, abyśmy nie poświęcali czasu na zdobywanie majątku, bo i tak nie ochronimy go przed molami, rdzą, inflacją, urzędem podatkowym, a ostatecznie śmierć i tak wszystko nam zabierze. Gdy słuchamy takich słów, myślimy, że to jest problem ludzi bogatych. Oni gromadzą bogactwa, nas to nie dotyczy. Jednak Jezus mówi coś innego. Ostrzega nas. Mogę nie mieć tych rzeczy, ale ciągle będę się martwił i troszczył, bym je miał. Ktoś powiedział, że musimy być ostrożni, bo gdy uda się nam przegonić diabła od drzwi frontowych, to będzie próbował dostać się do środka przez kuchnię. Wysłuchaliśmy tekstu, w którym szczególnie często pojawia się słowo troszczyć się, martwić się. Ale co jest złego w trosce? Przecież troska na przykład o rodzinę jest oznaką odpowiedzialności. W naszym tekście chodzi o taką troskę, którą możemy określić jako trwożliwe martwienie się. Byli tacy czytelnicy tego tekstu, którzy przestali pracować, bo wyczytali, że mają być jak ptaki niebieskie, które nie sieją, nie zbierają plonów, ani nie gromadzą zapasów, a Ojciec Niebieski żywi je. Być może stąd wzięło się określenie ptak niebieski, opisujące człowieka, który nie rwie się do pracy. Gdyby 26 werset, przypatrzcie się ptakom, że nie sieją, nie zbierają plonów, ani nie gromadzą zapasów, a wasz niebieski Ojciec troszczy się o nie, byłby dosłownie zrozumiany przez rolnika, to wkrótce on sam i cała jego rodzina zaczęłaby przymierać głodem i rzeczywiście stałby się jak ptak niebieski, a on miał tylko się tym ptakom przyjrzeć. Czego uczymy się o ptakach, gdy je obserwujemy? Ptaki wstają bardzo wcześnie i rozpoczynają dzień od śpiewu. Dlaczego? Bo się nie troszczą, bo się trwożliwie nie martwią. A jak wyglądają nasze poranki? Ile jest w nas zapału, wdzięczności na progu nowego dnia? Może myślisz, ptaki są tak radosne, bo nie muszą pracować. Latają sobie, śpiewają, nic bardziej odległego od rzeczywistości. Niektóre z nich w ciągu dnia muszą zdobyć ilość żywności równą masie ich ciała, aby mogły przeżyć. Całe szczęście, że my nie musimy zdobyć, ani też zapracować na taką ilość jedzenia w ciągu każdego dnia.
Dlatego mówię wam, nie martwcie się o swoje życie, czy będziecie mieli co jeść i pić, a nie o ciało, w co się ubrać. Bo życie to coś więcej niż jedzenie, a ciało to coś więcej niż ubranie.
Czego uczy nas Jezus w tym wersecie? Zanim zaczniesz się trwożliwie martwić, pomyśl, co jest ważniejsze. Życie czy jedzenie? Ciało czy ubranie? Pomyśl, ile się musiałeś trwożliwie namartwić, aby mieć ciało, życie. Jeżeli Bóg zatroszczył się o większe rzeczy, to czy nie zatroszczy się o mniejsze?
Przypatrzcie się ptakom. Nie sieją, nie zbierają plonów, ani nie gromadzą zapasów, a wasz niebiański Ojciec troszczy się o nie. Czy wy nie jesteście więcej warci niż ptaki?
Jezus zwraca naszą uwagę na słowa Ojciec wasz. Ten, który nie zapomina o najmniejszych ptakach, nie jest ojcem ptaków. To jest wasz Ojciec, Ojciec ludzi, twój Ojciec. Inny fragment Ewangelii mówi o tym, że policzył on włosy na naszej głowie. I nie dlatego, że brakuje mu danych dotyczących twoich włosów. On mówi to po to, aby uzmysłowić nam, że Ojciec w niebie troszczy się o najmniejsze szczegóły dotyczące naszego życia. Wysłuchajmy kolejnych wersetów i zwróćmy uwagę na to, jak Jezus nazywa ludzi, którzy martwią się o życie, odzienie i żywność.
Któż z was może przedłużyć sobie życie o jeden dzień, choćby jak najbardziej o to zabiegał? A czemu troszczycie się o ubranie? Przypatrzcie się na kwiaty polne. Nie pracują, nie przędą, a zapewniam was, nawet Salomon z całym swoim przepychem nie wyglądał tak pięknie jak jeden z nich. Jeśli więc Bóg, przystroił rośliny na polu, które dziś kwitną, a jutro pójdą do pieca. To o was więcej się troszczy. Wy, ludzie małej wiary, nie martwcie się i nie narzekajcie, co będziemy jedli i pili, albo w co się ubierzemy. Bo za tym właśnie uganiają się ludzie tego świata. Wasz Ojciec w niebie wie, czego wam potrzeba. Przede wszystkim szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wtedy wszystko inne dostaniecie. Nie martwcie się więc o dzień jutrzejszy, bo jutro będziecie mieli inne troski, a i dziś zmartwień wam nie zabraknie.
Takich trwożliwie martwiących się ludzi Jezus nazywa ludźmi małej wiary. Jako chrześcijanie często deklarujemy swoją wiarę odnośnie odkupienia z grzechów, zbawienia, usprawiedliwienia, zmartwychwstania. A co jeśli chodzi o wiarę dotyczącą codziennego życia? Tak, to prawda, wierzymy w Chrystusa, ale czy wierzymy Chrystusowi? Wierzymy w Boga, ale czy wierzymy Bogu w codziennych sprawach? Pamiętam, jak pracowałem nad budżetem. Jako fundacja nie prowadzimy działalności gospodarczej, czyli niczego nie możemy sprzedawać zyskiem. Gdy próbowałem wydatki zrównoważyć przychodami pochodzącymi od potencjalnych ofiarodawców, w żaden sposób nie potrafiłem tego zrobić. Oprócz tego potrzebny był sprzęt do szybkiego kopiowania kaset, kolejne pieniądze, których nie mieliśmy. Dzień wcześniej czytałem fragment Starego Testamentu, który mówił o tym, że do Boga należy całe złoto i wszystkie skarby ziemi. A teraz ja tutaj, siedząc nad tymi papierami, nie mogłem znaleźć pieniędzy na kopiarkę i budżet. Miałem żal, a nawet taką pretensję do Boga, że dysponując wszystkimi skarbami ziemi, nie chcę pomóc w znalezieniu pieniędzy na to, co my dla Niego chcemy uczynić. Minęła ciężko przez Pana noc. Z rana znów byłem w pracy. Wchodząc do biura, zauważyłem papier wystający z faksu. A na nim zapisana była informacja o ludziach, którzy byli gotowi dać dokładnie takie pieniądze, jakie potrzebowaliśmy. To był taki policzek wymierzony przez Pana Boga w moje niedowiarstwo. Gdy zaczynamy wątpić w Boga, który zainteresowany jest najmniejszymi szczegółami dotyczącymi naszego życia, stajemy się ludźmi, którymi rządzą okoliczności. Stajemy się zakładnikami trudnych sytuacji. Ale o tym powiemy więcej w kolejnym programie.
Ci życia. Teraz wszystko już ode mnie zależy.